zarządzanie całą koalicją wymaga chyba jednak tego, czego Donald Tusk nie lubi, znamy ten bon mot, to znaczy wizji.
Czy Donald Tusk ma jeszcze siłę, by poprowadzić koalicję 15 października do zwycięstwa?
Tusk jest bardzo dobrym politykiem wiecowym. Przyjął trochę taką rolę patriarchy. To, co teraz mówi Czarnek i to, jak radykalizuje się PiS, może pomagać. My znamy problemy polityczne, Brzoska zna problemy przedsiębiorców, więc jak złączymy siły, to powstanie kapitan planeta. To jest pytanie, czy próbować szukać świętego Graala jak 500+, czy jednak próbować chociaż zaadresować jakieś potrzeby swoich wyborców.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Autor tekstu, który znajdą Państwo w tym wydaniu tygodniowym Polityki, stare recepty doktora Tuska. Zacznę od Przemysława Czarnka, który mówi tak. Wszyscy już wiedzą, że to koniec Tuska i koniec Platformy Obywatelskiej. Słuchając kandydata na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pomyślałam sobie, że ta wypowiedź więcej jednak mówi o kondycji Czarnka niż o kondycji Tuska, ale my kondycją premiera będziemy się zajmować, choć może też dojdziemy do kondycji Przemysława Czarnka. Zadajesz pytanie, czy Donald Tusk ma jeszcze siłę, by poprowadzić koalicję 15 października do zwycięstwa? No to tak czy nie?
To zależy.
Myślałam, że powiesz, to skomplikowane.
To skomplikowane. No, na pewno Donald Tusk cały czas jest wielkim atutem głównej partii koalicji 15 października, czyli Koalicji Obywatelskiej. No, trudno sobie wyobrazić dzisiaj, szczególnie przed wyborami, jakiś taki ciąg wydarzeń, który doprowadzi do jakiejś sukcesji albo zmiany modelu Koalicji Obywatelskiej, no, która jest taką partią starą, jak na polskie warunki, ale w gruncie rzeczy nowoczesną, w takim nowoczesno-populistycznym rysie, no, czyli jest uzależniona właściwie w tym momencie od jednego człowieka, czyli od Donalda Tuska. No i cały czas Donald Tusk jest jej atutem, to znaczy trzyma ją w ryzach, daje jej czasami jakąś energię, ale czym innym jest rola Donalda Tuska jako premiera, czyli jakby lidera całej koalicji 15 października, bo to trochę wymaga innych umiejętności, o ile zarządzanie partią polega na wykorzystywaniu swojej charyzmy, siły wewnętrznej, trochę gonieniu ludzi do pracy,
autorytetu.
Czy też autorytetu, dyscypliny, wprowadzania dyscypliny w szeregach partyjnych, no to zarządzanie całą koalicją, bycie premierem, wymaga chyba jednak tego, czego Donald Tusk nie lubi, znamy ten bon mot, to znaczy wizji. No, po coś ta koalicja ma rządzić, po coś rząd rządzi, w jakimś celu powinien
rządzić.
Może po
to, żeby nie rządzili inni.
No właśnie, tak to w tej chwili wygląda. To znaczy trochę Donald Tusk korzysta z takiego swojego wizerunku człowieka, który pogonił Jarosława Kaczyńskiego w październiku 2023 roku i cały czas w zasadzie na tym sukcesie i na takim polaryzowaniu się wobec PiS-u i stawianiu tamy powrotu PiS-owi do władzy, ten rząd i ta koalicja działa. Tymczasem no, chyba nie od rzeczy jest hipoteza, że ta motywacja przestaje działać po pierwsze dlatego, że PiS jest słabszy. To znaczy, jeśli ten główny arcywróg słabnie, to też
i potyka się o własne nogi.
To też strategia polegająca na tym, żeby jakby odbijać się od niego, polaryzować się wobec tego arcywroga, no, traci na znaczeniu. To jest dosyć naturalne. No a drugi aspekt jest taki, że no jednak Donald Tusk mobilizuje przeciwników koalicji 15 października. To znaczy w takim sensie, że łatwiej będzie temu triumviratowi prawicowemu, to znaczy PiS-owi, Konfederacji i Braunowi
ustosunkować się wobec Donalda Tuska, tak?
Powiedzieć wyborcom w finiszu kampanii wyborczej, słuchajcie, może my nie jesteśmy idealni, może tutaj nasze poglądy wam się w części nie podobają, ale musimy zrobić najpierw rzecz podstawową, to znaczy zdymisjonować Donalda Tuska z fotela premiera, a potem się zobaczy. No, Trochę to widzieliśmy podczas kampanii Rafała Trzaskowskiego, która oczywiście była słaba sama w sobie, zwłaszcza w końcówce, w finiszu. No ale jednak Donald Tusk, który wkroczył do akcji, trochę niekoniecznie chciany przez sztab Trzaskowskiego, próbował pomóc, no ale jednak zaszkodził, no bo to ta kampania nie była już tylko przeciwko słabemu Trzaskowskiemu, no, tylko po prostu zrobiła się referendum wobec dalszych rządów Donalda Tuska.
Ty powiedziałeś o różnych kompetencjach, których wymagają różne role i powiedziałeś o roli szefa partii i o roli premiera, ale często Tusk jest analizowany jako polityk kampanijny i polityk właśnie rządzący krajem. I o ile jako premier otrzymuje zwykle gorsze noty, o tyle jako polityk kampanijny, wiecowy, trybun ludowy wręcz, te noty są znacząco wyższe, bo jak wiemy, Tusk potrafi w kampanię.
Tylko on tego nie wykorzystuje, to znaczy...
No, nie wykorzystuje teraz.
Teraz, ale...
Bo ty wracasz do tej ważnej obietnicy, tak, która padła w 2023 roku, że te spotkania z ludźmi w terenie będą kontynuowane. I oczywiście tego nie było. Potem była zapowiedź spowiedzi powszechnej, ale chyba powódź przeszkodziła w
zawsze coś
kontynuacji tego projektu. I... Było kilka takich wyjazdowych spotkań Tuska, ale to na palcach jednej ręki można policzyć.
No a to byłby atut, ja się zgadzam. To znaczy, no, Tusk jest bardzo dobrym politykiem wiecowym. Aż zaskakująco dobrze się odnajduje w takiej town hallowej trochę konwencji, czy jak ma wokół siebie ludzi, ma z nimi kontakt, rozmawia bezpośrednio. No i świetnie, gdyby to robił, gdyby rzeczywiście dużą część swojego kalendarza czy energii przeznaczył na to, żeby tłumaczyć politykę rządu, i jakoś też brać energię od ludzi, tak? Znaczy polityk nie tylko daje, ale też odbiera. No jednak tam
i mobilizować.
I mobilizować. No to by było okej. Okay. To byłaby całkiem zgrabna i fajna strategia prowadząca do wyborów. No ale jeśli Donald Tusk czy jego otoczenie chcą się jakby obudzić wiosną może przyszłego roku i rozpocząć taki tur po Polsce, no to może być za późno, zwłaszcza jeśli ten rząd cały czas nie będzie miał niczego na sztandarach. To znaczy w takim sensie, że jeśli Tusk teraz by się spotykał z ludźmi, rzeczywiście spełniał tą obietnicę z exposé, że to będą takie comiesięczne, nawet nie, mogłyby nie być comiesięczne, no co dwa miesiące, co kwartał, taki kilka spotkań w Polsce, w terenie z wyborcami, też z przeciwnikami, no po prostu z obywatelami.
Na przykład przez weekend.
Na przykład, no dajmy też wolne premierowi, więc być może nie w każdy weekend. No ale to jest jakiś rodzaj też wielkiego badania fokusowego. To znaczy można się dowiedzieć, co ludzi boli, czego chcą i gdzie mają pretensje do rządzących.
I można próbować im różne rzeczy wytłumaczyć. Na przykład dlaczego rozliczenia nie idą tak, jak to było obiecywane.
I wytłumaczyć i też spróbować coś wykreować. No bo gdybyśmy dzisiaj sobie wyobrazili rząd Donalda Tuska idący do wyborów jak na taką starą bitwę, czyli z jakimś wielkim sztandarem, no to na tym sztandarze nie za bardzo byśmy mieli pomysł, co umieścić.
To logo znaczy... Koalicji Obywatelskiej, co dalej?
Tak, no loga byśmy, ale żadnych spraw tak naprawdę. Ani tych, które zostały załatwione, ani tych, które mogą zostać załatwione, nie wiem, podczas pierwszych dwóch lat drugiej kadencji. No, a jak nie ma tematu, no to tematy narzucają inni, co widzimy w sprawie na przykład Ukrainy.
Pojawia się ta opowieść, jaką słyszymy w kuluarach i ja, i zapewne ty, i wielu innych dziennikarzy, o Tusku, który właśnie nie jeździ się, nie spotyka z ludźmi, to po pierwsze. Po drugie, izoluje się też od własnego zaplecza partyjnego, ma mały kontakt z bazą partyjną, czyli z Koalicją Obywatelską. Ja słyszę też, że jest bardzo, bardzo ograniczone grono osób, które mają nieustanny dostęp do ucha premiera. I tutaj ta pierwsza figura to jest Igor Ostachowicz, który ponoć coś wymyśla, żeby było dobrze. Tak, ta figura Igora Ostachowicza regularnie powraca, ale nie pamiętam sukcesów Igora Ostachowicza wtedy, kiedy w polityce polskiej nie było Donalda Tuska, a Platforma Obywatelska miała różnych szefów i Ostachowicz ponoć też wówczas Platformie doradzał. To jest Paweł Graś, to jest Agnieszka Rucińska, to jest Jan Grabiec. Naprawdę, znowu wracamy do jednej ręki, palców tej jednej ręki.
I trochę rekonstrukcji jednak, oczywiście z modyfikacjami, takiego modelu z pierwszych rządów Platformy, zwłaszcza w drugiej kadencji
znaczy,
pierwszych
premier
rządów.
Jak książę Duński na zamku w Elsynorze, tak, samotny i nie mający wręcz potrzeby kontaktowania się nie tylko z ludem, ale też z zapleczem partyjnym.
Trochę pewnie tak musi być, ale to też jest kwestia tego, jak wygląda polska polityka. To znaczy paradoksalnie partia populistyczna, jaką jest Konfederacja, jest dużo bardziej tradycyjnie budowana niż kształt obecny Koalicji Obywatelskiej. Znaczy możemy sobie wyobrazić prawdopodobnie Konfederację bez Bosaka albo Mencena, który przegrywa jakąś wewnętrzną rywalizację i zostaje ktoś inny jednym z szefów Konfederacji.
Nie musimy sobie wyobrażać, bo widzieliśmy Platformę Obywatelską bez Tuska, tak? To chcesz powiedzieć?
Nie, chcę powiedzieć, że wtedy nie musieliśmy sobie wyobrażać, ale teraz Platforma Obywatelska, ale nie musieliśmy sobie wyobrażać, bo Tuska nie było. Znaczy odszedł jakby sam, nie został pokonany.
A teraz Koalicja
Obywatelska, zwłaszcza po tym zjednoczeniu, wydaje mi się już taką partią trochę podobną PiS-owi. No, to
Wodzowska.
Znaczy jest wodzowska i trudno sobie wyobrazić wewnętrzną silną krytykę albo wewnętrzną mocną rywalizację z Donaldem Tuskiem. Czy nie wyobrażamy sobie, żeby to się odbyło jak w Wielkiej Brytanii, gdzie Starmer został zmuszony do odejścia z funkcji premiera. No, takich...
Chyba niewyobrażalna jest też taka sytuacja, która miała miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w 2013, kiedy to Gowin próbował rzucić Tuskowi rękawice i doszło do tego wyboru przez członków Platformy Obywatelskiej. Jasne, że to był spektakl, fasada, tak, ale jednak Tusk zdecydował się na tę rywalizację z tym, który kwestionował jego przywództwo, miał inny pomysł na ugrupowanie.
Tak, no to więc linia postępu polskiej polityki doprowadziła nas do tego, no, że już okazało się to trochę dysfunkcjonalne. To
Koalicja Obywatelska jako ugrupowanie skrojone pod jednego człowieka, jednego polityka.
Tak to wygląda. A w związku z tym, jeśli tak jest skrojona partia, no to nic dziwnego, że w taki sposób funkcjonuje jej przywództwo. To znaczy, no, jaką motywację ma Tusk, żeby się rzeczywiście jakoś bardziej bratać z partyjnymi masami albo słuchać podpowiedzi, które płyną z dołu. No jeśli nie ma rywalizacji, nie ma wewnętrznego zagrożenia, że ktoś może mu zaszkodzić, no to też nie ma motywacji, żeby robić cokolwiek więcej, co znowu. To może być funkcjonalne dla Koalicji Obywatelskiej, to znaczy spajać te partie. Jednak partia rządząca jest narażona na wiele takich kryzysów.
Łatwiej się podejmuje decyzje, jeżeli podejmuje ją jeden człowiek.
Momentów rozprężenia. Tutaj łatwiej trzymać dyscyplinę, kiedy jest to partia wodzowska, jakoś wprawiać te partie w ruch. I to w sensie partyjnym jest atutem. To znaczy na dłuższą metę nie, bo jednak kiedyś ta sukcesja będzie musiała nadejść i wtedy pewnie możemy spodziewać się jakiegoś chaosu, w KO. No ale dziś w perspektywie następnych wyborów i w perspektywie interesu Koalicji Obywatelskiej takie przywództwo Tuska w partii moim zdaniem jest dla tej partii funkcjonalne, ale nie jest funkcjonalne dla całej koalicji, a to jeśli koalicja 15 października myśli o drugiej kadencji, no to te partyjne motywacje, jak wiadomo, zawsze ważne, no, powinny być jednak przeplatane z motywacjami szerszymi. To znaczy zastanawianiem się, jak się ułożyć i jak to przywództwo ma wyglądać w całej koalicji.
Za chwilę dojdziemy do tego nazwiska. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, może nie jako przywódczyni Koalicji Obywatelskiej, ale kandydatka na premierkę. Ale jeszcze w tym naszym wątku samotności Tuska, nie wiem czy tytułem puenty, ale jest bardzo ciekawa wypowiedź w twoim tekście profesora Rafała Chwedoruka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy był przez ciebie pytany profesor o brak dymisji minister zdrowia. Przecież nie cieszy się ona jakąś wielką renomą wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. I profesor mówi tak. Jeśli Donald Tusk chce, żeby minister zdrowia pełniła dalej swoją funkcję, to tak będzie, choćby nie wiadomo, ilu polityków Koalicji Obywatelskiej wypłakiwało się mediom, że reakcja na kryzys jest zbyt późna albo zbyt słaba. Przekaz do partii jest jasny, los każdego z was zależy wyłącznie ode mnie, ja decyduję i żaden dyskurs wewnętrzny w Koalicji Obywatelskiej na te decyzje nie wpłynie. No i konkluzja jest taka, że tak jak powiedziałeś, no, jest to wygodna pozycja do tego, żeby dzierżyć w ręku partię i tą partią zarządzać jako organizacją, no ale właśnie, że to skazuje Tuska na samotność. I jak przeczytałam, Tusk, samotność, to nagle otworzyły mi się, może nie wrota piekieł, ale wrota pamięci. Aż wstyd powiedzieć, przypomniał mi się wywiad z Donaldem Tuskiem z 2010 roku, w Przekroju opublikowany. Znalazłam ten fragment. Przepytywał ówczesnego premiera Piotr Najszczup i on zapytał o samotność jego na szczycie władzy po tym, jak pozbył się po aferze hazardowej najbardziej zaufanych współpracowników. To był Schetyna, Drzewiecki, Grupiński i tak dalej. Wielu innych tam poległo, ale ci byli bardzo blisko swojego szefa. I Tusk odpowiedział wtedy tak. Tak, w tym klasycznym rozumieniu, w którym wiąże się z odpowiedzialnością, jest większa dziś niż była kiedyś. Coraz ważniejsze decyzje, za które w coraz większym stopniu odpowiadam sam. I zastanawiam się, czy wtedy Donald Tusk nie mówił tego z satysfakcją, ja król, tak? Ale właśnie, czy w pewnym momencie ta jego samotność sprawia, że nie tylko nie ma tego przypływu energii, ale też no, jakiejś witalności, jakiejś świeżości, jakiegoś pomysłu. Ty też piszesz stare recepty doktora Tuska, że trochę premier jest uwięziony w dawnych, wypracowanych przed dekadą albo dwoma dekadami schematach.
No tak to trochę wygląda. Plus wydaje mi się, że wraz z wiekiem, doświadczeniem, też z jego karierą europejską.
Usztywniamy się w ogóle.
Usztywniamy się i Tusk przyjął trochę taką rolę patriarchy, to znaczy takiego, to już nie jest przywódca, taki, nie wiem, 50-letni, dość energiczny przywódca, który jakby się ktoś nie podoba, albo coś, kogoś trzeba zrzucić z sań, to się zrzuca, rządzi się twardą ręką, idzie się do przodu, no więc i tak trochę działała Platforma, czy w pierwszym etapie rząd koalicji KO-PSL w tamtych właśnie czasach, czy w tej kadencji 2007-11. A teraz Tusk przyjmuje trochę, nie wygląda co prawda jak Jan Maria Rokita, który zapuścił ogromnie długą brodę i naucza w różnych kwestiach, różnych czasami dziwnych rzeczy w prawicowych mediach, no ale jednak jest taka, przyjmuje taką rolę patriarchy, który już nie musi argumentować, ponieważ jego zdanie samo w sobie jest argumentem z siły autorytetu, co też...
Nie na znowu, wszystkich działa.
Nie na wszystkich działa i znowu wracamy do tej samej kwestii. To znaczy wewnętrznie, okej, to spaja. No ale to zauważył zresztą Jarosław Kaczyński, trzeba mu to oddać, no, że on jako premier... oczywiście Tusk ma inne zdolności, inny atut niż Kaczyński, no... dużo świeższy umysłowo, że tak powiem, no dużo lepiej poruszać nawet, nie wiem, w mediach społecznościowych i tak dalej. No jego aura jest młodsza niż Kaczyńskiego i bardziej współczesna. No ale jednak Kaczyński zauważył, że musi być pewne złudzenie na szczytach polityki, jakiejś świeżości, jakiejś wymiany kadr, jakiejś takiej dyskusji. No, w związku z czym oczywiście Beata Szydło, czy Mateusz Morawiecki, czy teraz Czarnek są trochę zderzakami prezesa, który to prezes decydował, czy wymienić, czy zostawić, w którą stronę ma w ogóle rząd PiS-u, kiedy rządzili, iść. No ale jednak jakąś pozycję polityczną, zwłaszcza Morawiecki, co widzimy obecnie, sobie wykuwali, jakąś sprawczość. No i to, ta odpowiedzialność i też wizerunek Zjednoczonej Prawicy, no trochę się rozkładała pomiędzy różne osoby, co powodowało, że jeśli Kaczyński potrzebował się schować, ponieważ akurat był niefunkcjonalny dla obecnego etapu jakiejś narracji politycznej, no to się chował. No, trudno schować premiera rządu. I to jest kłopot i moim zdaniem to będzie kłopot im bliżej będzie wyborów parlamentarnych.
W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej Donald Tusk głosił, że w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Zastanawiam się, co można w tym zobaczyć. Odpowiedź na ukraiński panteon, próbę prowadzenia jakiejś polityki historycznej. Ona została poddana krytyce w ostatnim czasie, ta polska polityka historyczna. Czy też przejmowanie agendy radykałów i populistów?
Nie, no akurat wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj odpowiedzenia na emocje społeczne jakimś mało inwazyjnym symbolem. To znaczy była potrzeba chwili, no trzeba było coś powiedzieć, bo była rocznica. Nastroje są jakie są, je widać w sondażach. Trudno też zakłamywać rzeczywistość, że są inne. Jakoś, jak sądzę, Donald Tusk uważa, że trzeba jakoś z tymi nastrojami grać. To znaczy w takim sensie, że nie można się obrazić na rzeczywistość. No więc padł ten pomysł, który to ani ziębi, ani grzeje. Mm-hmm. Został rzucony w przestrzeń, można powiedzieć.
Odnotowany sprawa, przez nielicznych.
Ale sprawa też odnotowana. Jest ptaszek narysowany w kwadraciku. Można coś uznać za zrobione. Drugą rzeczą jest, no, że ta próba grania na tych nastrojach antyukraińskich albo odnoszenia się do nich i do tej ofensywy i obu konfederacji, teraz PiS-u, który już próbuje właściwie obchodzić obie konfederacje z prawej strony. No, wydaje mi się, że to jest trochę strategia Tuska, która też obserwowaliśmy lata temu podczas pierwszych kadencji. No, to znaczy, że nie warto kopać się z koniem. To znaczy, jeśli ludzie coś uważają, nawet jeśli uważają a zwłaszcza jeśli uważają w dużych odsetkach, pewnie w większości ta niechęć wobec Ukraińców no, balansuje wokół 50% w badaniach CBOS-u obecnie, no to nie wartość na czołowe zdarzenie. To znaczy, że trzeba jakoś tymi nastrojami sterować. Znaczy zrobić tak, żeby nie stało się coś bardzo złego, albo żeby one się jeszcze bardziej nie radykalizowały, więc trzeba spróbować trochę tych ksenofobicznych wyborców pogładzić po głowie, trochę powiedzieć, że macie rację, ale nie do końca, bo przecież tutaj mamy ważne interesy, jeśli chodzi o Ukrainę i na przykład nasze bezpieczeństwo i obronę przed Rosją. No i to jest takie lawirowanie, które wydaje mi się, że niekoniecznie musi przynieść efekty polityczne, ponieważ ono chyba te osoby, dla których to jest taka strasznie ważna kwestia.
I to ważna
znaczy,
emocja.
Ukraina, niechęć do Ukraińców, pamięć o rzezi wołyńskiej, w ogóle ta cała taka czapa antyukraińska.
To im ta narracja light nie wystarczy.
Nie wystarczy, a to jednak dla ludzi, którzy no, są jakby przerażeni narastaniem ksenofobii, przerażeni tym, że ich wartości, które wyznawali, nie wiem, przez lata, według których żyli, według których, nie wiem, sprzeciwiali się na przykład rządom PiSu, no są w zasadzie trochę wyrzucane do śmietnika i nie mają swojej reprezentacji na przykład w osobie premiera, który jest premierem koalicji, która pod wartościami demokratyczno-liberalnymi
szła do wyborów
w 23 roku. No więc ten kij ma dwa końce. Wydaje mi się, że tutaj leci trochę na autopilocie, ale też nie wydaje mi się, żeby miał wewnętrzną siłę i wewnętrzne przekonanie, że należy się tak bardzo radykalnie tym nastrojom przeciwstawiać. To jest trochę, że trzeba to przeczekać, że może będzie lepiej, że może, coś się, że może coś się
to
wydarzy.
To jedna z metod Donalda Tuska, którą opisujesz.
No tak, no i to jest trochę to. To znaczy trzymać jakoś gardę, nie dać się zatopić tej fali ksenofobicznych nastrojów, nie wyjść na takiego idealistę, który nie ma w ogóle związków z rzeczywistością. No i czekać, a nuż coś się wydarzy. No jest też, jest oczywiście drugi wątek tej opowieści, to znaczy chyba Tony Blair mówił, że warto czytać lewicowo-liberalnego Guardiana, bo tam są najlepsze rady dla laburzystów, jak przegrać wybory. To znaczy, że trzeba robić wszystko odwrotnie niż radzą lewicowo-liberalni publicyści i dziennikarze. Coś w tym prawdopodobnie jest, no to znaczy stawiając się już w takiej roli adwokata diabła, no jeśli Tusk czy jego najbliższe otoczenie widzą badania, jeśli robią swoje jeszcze badania fokusowe, jeśli widzą, co mówią ludzie, no to presja na to, żeby jednak jakoś na te nastroje odpowiadać, wydaje mi się, że musi być duża. To znaczy pokusa takiej idealistycznej reakcji, no łatwo może być, zwłaszcza jeśli to grono jest wąskie. Takie,
może zatopić sondażowo.
Nie.
A jest taka często przez nas używana metafora gry na dwóch fortepianach. I ja myśląc o premierze, jego stosunku do tej sprawy ukraińskiej, myślę sobie, że właśnie premier próbuje na tych dwóch fortepianach grać, bo z jednej strony właśnie odpowiada na te antyukraińskie nastroje w taki lżejszy niż Konfederacja, czy właśnie coraz bardziej radykalny PiS, ale z drugiej strony wysyła też sygnał do zniesmaczonych i przerażonych tym liberałów, dla których te wartości, pod którymi to koalicja szła do wyborów, są ważne. I ostatnio mówił na przykład tak: zdaję sobie sprawę, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce. I że można zrobić na tym naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny. To niezależnie od tego, co będą mówiły sondaże, ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia, czy to jest popularne, czy nie. Powiem szczerze, nie interesuje mnie to w tej chwili. I to jest ten drugi fortepian.
A czy tej wypowiedzi, bo akurat ją pamiętam, no najpierw Donald Tusk powiedział, że go nie interesują sondaże i nie będzie według nich podsycał żadnych nastrojów, tak. Żeby później powiedzieć, że jednak rozumie często słuszną irytację ludzi na różne fenomeny.
I jak się spotyka z ludźmi, ludzie mu opowiadają i tak dalej. Dzisiaj też słyszałam tu z Paryża taką wypowiedź premiera właśnie w bardzo podobnym duchu, ale pomyślałam sobie, że ta melodia wygrywana na tych dwóch fortepianach i na jednym i na drugim brzmi fałszywie. No, brzmi fałszywie, o tym już powiedziałeś, bo nie przebije Donald Tusk na przykład w rozliczaniu tego influencera, który wjechał na morskie oko samochodem, tak? Konfederacji Mentzena i Bosaka Brauna i teraz PiSu Przemysława Czarnka. A z drugiej strony te zapowiedzi, że mnie nie interesują te sondaże, bo ja tutaj z powodu polskiej racji stanu wiem, jak należy się zachować, też nie brzmią wiarygodnie, bo za tym nie poszły czyny. No i to jest moim zdaniem dość poważny problem.
Trochę tak, chociaż to, co teraz mówi Czarnek i to, jak radykalizuje się PiS, może pomagać.
No dobrze, to ja zacytuję Przemysława Czarnka, bo trzeba. Tak. Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
Tak, no to jest de facto, jeśli przetłumaczyć to z politycznego na
pomóżmy Rosji
na Polski.
Ze wszystkich sił.
No tak, znaczy doprowadźmy do upadku Ukrainy, ponieważ niewystarczająco mocno przeprasza Polaków za zbrodnię wołyńską. To jest właściwie postulat Czarnka. Czarnek też mówił o odradzającym się nazizmie.
Jak Putin zajmie Kijów, to my będziemy mieli swoją małą satysfakcję, tak?
Myślę, że to jest pytanie, w co wierzy Przemysław Czarnek i na ile to jest cyniczne, na ile to jest rzeczywiście wynikające z jego poglądów. No ale tak czy owak, no to jest już bardzo radykalna teza, to znaczy taka teza, że powinniśmy zaprzestać pomocy wojskowej dla Ukrainy jako Unia Europejska, więc wszyscy razem, czyli doprowadzić do upadku Ukrainy właściwie przed agresją rosyjską. No to jest taki, nawet powiedziałbym, przekaz troszkę mocniejszy niż przekazy partii Brauna czasami. No więc jeśli Czarnek mówi takie rzeczy, jako PiS, jako ta niby trochę bardziej taka umiarkowana w pewnych aspektach prawica niż Braun czy Konfederacja, przynajmniej tak się chcieli przez długi czas pozycjonować, no to jednocześnie to spycha Tuska nawet z tą aksamitnym graniem na ksenofobicznych nastrojach, no to go przesuwa sprawa do centrum z powrotem. To znaczy radykalizujący się PiS trochę przebiera Tuska w anielskie szaty. To znaczy to, co mówi Tusk przy tym, co mówi Czarnek, to wydaje się coś zupełnie niezwykle racjonalnego. Chociaż z drugiej strony jeszcze, albo to już chyba z trzeciej, wydaje mi się, że to jest taki... że Czarnek i PiS nie tylko się ścigają z Konfederacją, to znaczy oni jakby widzą to, co robi Tusk jako szef rządu, to znaczy, że on się jednak próbuje ustawić w nurcie nastrojów społecznych, a nie w kontrze do tego nurtu, więc im bardziej oni radykalizują przekaz, im bardziej zmuszają trochę Tuska czy koalicję 15 października, żeby się do tego odnosić, no tym bardziej wtedy sprawiają, że Koalicja Obywatelska i Tusk wychodzą na tych proukraińskich polityków, więc to... Czarnek pewnie gra na dwóch fortepianach, ale znowu, jeśli mówimy o tym, to cały czas mówimy o odnoszeniu się przez rząd i przez całą koalicję 15 października do faktów, które się pojawiają. Znaczy cały czas mówimy o reakcjach. Reakcjach na sondaże, reakcjach na nastroje antyukraińskie.
Nie ma kreacji.
Reakcje na to, co robi PiS albo co robią Konfederacje. A nie ma kreacji. To znaczy czasami się wydaje, że najbardziej kreatywną osobą w tym rządzie jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nielubiana bardzo. Być może przez to, że cały czas jakieś nowe pomysły podrzuca. Oczywiście to jest inna historia osobna o tym, jakie umiejętności polityczne ma Pełczyńska-Nałęcz, czy potrafi współpracować czy nie, tak czy siak. Ma jakieś pomysły, coś proponuje, co nie jest tylko reaktywne, ale jednak jest pozytywne. Tak naprawdę jak się zastanowić, co Tusk wymyślił jako lider tego rządu, jako twarz pewnego pomysłu, no to jest deregulacja, która jakby opowiedzieć w 5 słowach właściwie o co w niej chodzi, oprócz tego, żeby zmniejszać liczbę przepisów i walczyć z biurokracją, ale w jakich sprawach...
I że na pierwszym etapie twarzą tejże deregulacji był Rafał Brzoska, ale dość szybko się wycofał.
No tak, ale to był taki, no, taki joint venture polityki i biznesu, my razem, ponieważ my znamy problemy polityczne, Brzoska zna problemy przedsiębiorców, więc jak złączymy siły, to powstanie kapitan planeta, który zrobi z Polski pozbawione zbędnych regulacji raj. No ale jakby powiedzieć, w jakich sprawach ta deregulacja się wydarza, w jakim konkretnie dużym grupom społecznym pomogła, to jest trudno powiedzieć, to jest mętne, znaczy trudno to sprzedać. Być może jacyś przedsiębiorcy się cieszą, być może jakieś związki pracodawców mają dobrą opinię na ten temat, no ale to nie jest coś, co porywa... nie wiem, klasę średnią z dużych i mniejszych miast, czyli taką bazę Koalicji Obywatelskiej. No nie ma takich pomysłów. generalnie
to
musiała...
To jeszcze a propos tych pomysłów, bo wracasz w tym tekście też do niezwykle interesującego badania CBOS. Partia ludzi takich jak my, Polacy, o polityce, politykach i najważniejszych problemach społecznych. To badanie zostało opublikowane pod koniec czerwca. Badania fokusowe były przeprowadzone w kwietniu tego roku. I ty wracasz do tego fragmentu, który pokazuje, jak kiepskie jest zdanie Polaków o partiach politycznych, o elitach politycznych. To akurat nic zaskakującego. Wiemy, jaka jest opinia społeczeństwa o ludziach władzy, pozbawieni zasad moralnych, żyjąc na innych zasadach niż reszta społeczeństwa, cynicznie podkręcają konflikty. No, potrzeba zawsze pojawia się nowej partii, która zaproponuje inną politykę, która jest możliwa. Tak? Przynajmniej niektórzy tak przez pewien czas sądzą, marzą i myślą. Natomiast mnie z tego tekstu, z tego badania zainteresowały te orientacje wyłapywania informacji dotyczących polityki. I to była orientacja pragmatyczna, czyli ludzi interesuje to, co może być dla nich korzyścią. Na przykład jaka będzie wysokość pensji minimalnej, albo że rząd uruchomi program CPN, który obniży ceny paliwa i tak dalej. To jest orientacja afektywna. I tutaj są te wszystkie opowieści, na których przez długi czas grał PiS. Seksualizacja dzieci, potwór gender, tak? Małżeństwa jednopłciowe, czyli upadek rodziny i małżeństwa i tak dalej i tym podobne. Wreszcie jest orientacja spiskowa. Tak, my wiemy, socjologowie to przebadali, że w każdej populacji mniej więcej 1/5 społeczeństwa jest podatna na takie spiskowe teorie. Ale jest jeszcze orientacja antyelitarystyczna, czy antyelitarna. I tutaj wpisuje się modelowo ta afera ze Szpitalem Południowym, tak? Czyli uprzywilejowani wchodzą do saloniku VIP bez kolejki. Od razu robione są im wszystkie badania. I teraz zastanawiam się nad tym, jak premier może rozmasować właśnie te przekazy, które trafiają do ludzi ze względu na to, że oni są zorientowani na wyłapywanie takich tematów, a z drugiej strony, jak chcę odpowiedzieć na tę orientację pragmatyczną, czyli co ludzie mogą odnieść za korzyść, jeżeli ponownie zagłosują na tych ludzi, którzy teraz są przy władzy?
Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to rządowi przychodzą z pomocą lekarze bardzo...
Żaden rząd nie wygrał jeszcze z lekarzami.
Tak, no wydaje mi się, że to jest całkiem odwrotnie obecnie. To znaczy każdy rząd wygrałby z lekarzami po tych ujawnionych informacjach o zarobkach lekarzy i o tym, jak część z nich wykorzystuje jednak luki w systemie. Więc w tym sensie to łatwo ustawia taką opowieść właśnie my, głos zwykłych obywateli kontra lekarze, cwaniacy, czy ta część oczywiście środowiska lekarskiego, które próbuje się bogacić i już zarobiło miliony. No więc to jest taka prosta, dość prosta opozycja, w którą myślę, że rząd będzie szedł i będzie liczył na to, że opór wobec ewentualnych zmian czy regulacji w tych sprawach środowiska lekarskiego będzie duży. I będzie taki dosyć butny i skierowany, żeby uwydatniać specjalną rolę lekarzy w społeczeństwie. No i te pierwsze wypowiedzi przedstawicieli samorządu lekarskiego i różne
ekspoze
lekarzy różnych w mediach społecznościowych o wadze ich misji i potrzebie wysokich zarobków tutaj pomagają rządowi i doprowadzają do białej gorączki ludzi, którzy generalnie nawet nie mają jakichś takich bardzo wielkich antyelitarystycznych poglądów czy obsesji. No, z drugą sprawą będzie trudno. To jest pytanie, czy próbować szukać jakiegoś takiego świętego graala, czyli czegoś, co porwie ludzi jak 500+, czy jednak próbować chociaż zaadresować jakieś potrzeby swoich wyborców, jakiejś takiej swojej szerokiej bazy wyborczej. Wydaje mi się, że ten pomysł z podniesieniem drugiego
progu podatkowego,
tak? Żeby ulżyć nieźle zarabiającym przedstawicielom klasy średniej, jest niezły. Jest mało kosztowny, co jest
niezły, dlatego już wszystkich przebił PiS, tak? Bo Katarzyna Kołczyńska nawet powiedziała o wzroście ze 120 do 140 tysięcy złotych.
PiS proponuje 180 tysięcy, ale PiS tylko proponuje, rząd może to zrobić. To jest dość ważna cecha rządu w takiej licytacji.
Pod warunkiem, że rząd to zrobi od 1 stycznia 2027 roku, a jak wiem, Andrzej Domański ma bardzo trudną sytuację budżetową.
No tak, ale to jest zawsze ominięcie przestanie część opinii publicznej i partie opozycyjne przypominać kwestię wtedy kwoty wolnej. Mm-hmm. Będzie sukces, który można się będzie pochwalić. Jednocześnie sukces tańszy niż nawet częściowe podniesienie kwoty wolnej. A poza tym jest to też aspiracyjne. To znaczy pokazuje tym ludziom, którzy nawet się jeszcze nie łapią w drugi próg podatkowy, że słuchajcie, jest sens się bogacić, jest sens więcej zarabiać, bo podatki wam tych waszych zarobków
bo państwo nie
zjedzą.
Zabierze wam wtedy więcej.
Tak, no i to jest w polskiej polityce i w polskiej takiej rzeczywistości społecznej, gdzie jednak podatki są czymś dość diabelskim i niechcianym. Najlepiej chcielibyśmy mieć państwo socjalne z małymi podatkami. To może być atrakcyjne.
To byłby oczywiście też powrót do korzeni Koalicji Obywatelskiej, do tych korzeni liberalnych.
No trochę tak, trochę tak. No i poza tym to byłoby coś pozytywnego. Wreszcie, po czterech, prawie już czterech latach rządów tej koalicji byłby jakiś konkret.
Trzy dopiero no, na horyzoncie jesienią.
Tak, jednak czas się skraca. To byłoby coś pozytywnego i pokazanie ludziom, że nie tylko rządzimy dla kwestii symbolicznych, że nie tylko nie potrafiliśmy czegoś zrobić, ale jednak no, mamy pozytywną propozycję.
Ja sobie tak myślę, że to była freudowska pomyłka u ciebie, że to już prawie 4 lata, bo rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że jesteśmy już tak na końcu tej kadencji, a nie, że dopiero 2,5 roku.
No i to też kwestia trochę zmęczenia, to znaczy w takim sensie trochę dlatego oczywiście z powodów obiektywnych mieliśmy wybory samorządowe, europejskie, potem od razu prezydenckie. Każde wybory właściwie ustawiały trochę inaczej scenę polityczną, bo po wyborach europejskich wydawało się, że Koalicja Obywatelska jest hegemonem, który już będzie wygrywał przynajmniej seryjnie drugie i prezydenckie, następne parlamentarne wybory. Potem przyszły wybory prezydenckie, które kolejny raz odwróciły scenę. Potem przyszła ofensywa i takie zjednoczenie i skonsolidowanie KO, które wywindowało ich sondaże, więc takie zmęczenie i opinii komentariackiej i opinii publicznej tą kadencją myślę, że jest duże, co jest kolejnym argumentem za tym, że na finiszu kadencji, który się zacznie wiosną przyszłego roku, no potrzeba jakiejś świeżości w tej koalicji.
No dobrze, to ostatnie pytanie. Czy Donald Tusk pójdzie śladem Jarosława Kaczyńskiego i jako kandydatkę na premierkę wystawi Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką?
Myślę, że byłoby to dobre dla Koalicji Obywatelskiej, chociaż ryzykowne, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo trudna decyzja do podjęcia dla Donalda Tuska.
Pytanie, bo ja mam poważne wątpliwości. Kiedy Jarosław Kaczyński powiedział Beata Szydło kandydatką na premierkę, to cała partia ruszyła w Polskę, żeby pomagać Beacie Szydło w osiągnięciu tego sukcesu. Czy Koalicja Obywatelska będzie w stanie się zmobilizować, żeby pracować na rzecz polityczki, która jest ciałem obcym, bo przecież nawet nie jest w Koalicji Obywatelskiej, tylko swój los polityczny związała z PSL-em.
No tak, ale jednak cały czas Tusk zostaje w polityce, znaczy cały czas Tusk zostałby szefem KO.
I czyli
Wódzka, że partia musi, a jednocześnie jest to trochę mrugnięcie okiem do partii, że słuchajcie, musimy pracować na wizerunek nowej premierki, bo to jest, od tego zależy nasz los.
A kto będzie premierem?
To się zobaczy, a poza tym decyzje i tak wiadomo kto za kulisami podejmuje.
Michał Danielewski, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Stare recepty doktora Tuska, ten tekst znajdą państwo w tegotygodniowym wydaniu Polityki. Dzięki.
Dzięki wielkie.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszam za tydzień, a wszystkie odcinki naszego podcastu znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, jak żeby inaczej, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też jesteśmy. Do zobaczenia, do usłyszenia.